Ewangelia Jana, 14 rozdział, fragment od 21 do 26 wersetu, czyli ciąg dalszy tego fragmentu od 15 wersetu, czyli temat jest Duch Święty, Duch Prawdy, który jest opiekunem. Czyli ciąg dalszy naszego studium przez Ewangelię Jana, tych fragmentów, które mówią o Duchu Świętym. Więc czytamy w tym fragmencie tak. Jezus mówi tak. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Judasz, lecz nie Iskariot, zwrócił się do niego. Panie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jezus odpowiedział, jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością, do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a słowo, którego słuchacie, nie jest moim słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał. To już wam powiedziałem, gdy przebywałem z wami. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Więc ten fragment zaczyna się od słów. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Dobrze studiować Ewangelię Jana, czytając też pisma, czyli listy janowe, które są rozwinięciem słów Jezusa, które są zawarte w Ewangelii Jana. I Jan w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale i 3 wersecie podaje taką definicję miłości do Boga. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Tak? Więc miłość do Boga polega na przestrzeganiu Jego przykazań. Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. O jakim przykazaniu jest tutaj mowa? W 13 rozdziale, 34-35 wersecie Ewangelii Jana Jezus daje nam to przykazanie. I brzmi ono tak. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. W 15 rozdziale od 12 do 14 wersetu Jezus znowu powtarza. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Więc to jest nowe przykazanie. Tak? Ewangelia, czy to przykazanie Jezusa, to nie jest 600, czy tam ile przykazań, które było w Starym Testamencie. Chociaż wszystkie przykazania Starego Testamentu wiemy, że skupiały się w dwóch przykazaniach miłości. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. Dekalog, czyli 10 przykazań, pierwsze 4 przykazania tyczą się miłości do Boga, pozostałe 6 tej miłości wzajemnej. Więc całe prawo, jak zresztą mówi apostoł Paweł, streszcza się w jednym przykazaniu miłości. Jest to nowe przykazanie, Jezus mówi, a zarazem jest to stare przykazanie, bo to nie było nowe w tym sensie, że wcześniej przykazania miłości nie było, ono było. Natomiast nowy wymiar, który wniósł Jezus, dlatego nazywa je nowym przykazaniem w stosunku do tego, co było w Starym Testamencie, polega na tym, że jeśli chodzi o miłość bliźniego, Stary Testament mówił tak, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Natomiast Jezus wniósł tutaj nową jakość. Miłuj bliźniego swego jak ja was ukochałem. Czyli już nie jak ty sam siebie miłujesz, ale jak ja was ukochałem. Kochajcie się wzajemnie, kochajcie nie drugich tak, jak ja was ukochałem. A w jaki sposób Jezus nas ukochał? Jak to tłumaczy w 15 rozdziale? Jak ja was ukochałem? Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Więc w jaki sposób Jezus nas ukochał? Oddając swoje życie, tak? I nie Ewangelia Jana, ale pierwszy list Jana 3,16 mówi tak. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Więc jakie jest to przykazanie? Jest to przykazanie, żeby kochać tak, jak Jezus ukochał, a miłość ta polega na oddaniu życia. Można powiedzieć, że drugim imieniem miłości według Jezusa jest oddanie swojego życia. Więc to jest to przykazanie. I jeszcze może kilka fragmentów, jak Jan to bardzo podkreśla w swoim liście, gdzie na przykład w drugim rozdziale od 7 wiersza czytamy pierwszego listu Jana: drodzy, nie podaję wam nowego przykazania. Przypominam wam dawne, to, które znacie od początku. Tym dawnym przykazaniem jest słowo, które usłyszeliście, a jednak ogłaszam wam nowe przykazanie. Sprawdza się ono w nim i w was. Ciemność bowiem przemija i jaśnieje już prawdziwe światło. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Więc tutaj widzimy, że dla Jana jest ewidentne, że tu nie chodzi nie wiadomo jaki zestaw przykazań, tylko one się mieszczą w tym jednym przykazaniu miłości. W trzecim rozdziale, 23 werset, Jan mówi tak: Jego przykazanie natomiast głosi, że mamy uwierzyć w imię Jego Syna Jezusa Chrystusa i darzyć się wzajemną miłością, zgodnie z danym nam przez Niego przykazaniem. I może jeszcze w drugim liście Jana, to jest takim skróceniem pierwszego listu Jana, od 4 do 6 wersetu drugiego listu Jana, czytamy tak: Bardzo się ucieszyłem, że wśród Twoich dzieci spotkałem takie, które w swoim postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem danym nam przez Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie jako podający Ci nowe przykazanie, lecz jako przypominający Ci to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Więc ten, kto zna moje przykazania, przykazanie, które jest tak naprawdę proste, przykazanie miłości, i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Więc wiemy, jakie jest przykazanie, o czym tutaj jest mowa, o czym Jezus mówi, co ma na myśli. I też Jezus podkreśla to, że to jest przykazanie, tak? Czyli chodzi o to, że jak On jest absolutnie poddany Ojcu, tak samo my mamy być absolutnie poddani Jemu. Bo w 15 rozdziale, 10 wersecie Jezus mówi tak: Jeśli wypełnicie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Tak, to jest ten warunek trwania w miłości. Wypełnić przykazania Jezusa, bo On to samo zrobił. Tak? To samo zrobił. I On mówi tak: ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je. Albo według niektórych innych tłumaczeń, ten, kto ma moje przykazania i zachowuje je, przestrzega ich. To troszeczkę inny nacisk jest. Więc najpierw na to, co to oznacza ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je. Więc nie chodzi tylko o wiedzę, tak? Ale chodzi o życie tym, wypełnianie tego. I znowu, idąc do Jana, w drugim rozdziale swego listu, od 3 wersetu, on mówi tak: o tym, że go poznaliśmy, upewniamy się przez to, że przestrzegamy jego przykazań. Chcesz się upewnić, czy go znasz? Prosty jest test, czy przestrzegasz jego przykazań. Kto twierdzi, że go poznał, lecz nie przestrzega jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy, tak? Z jednej strony możemy powiedzieć, czy w naszym kraju ktoś nie zna przykazań Bożych? Myślę, że może gdyby miał ktoś z pamięci dekalog powiedzieć, to może byłby kłopot. Ale czy jest w naszym kraju człowiek, chyba tylko jakiś psychicznie chory, który jest nie jest pełna zmysłów i nie jest w stanie tych rzeczy ogarnąć, który by nie znał przykazań? Ale przecież co? Wielu tych, którzy przecież mówią, że w Boga wierzą, nadal dane mówią o ponad 90% tych, którzy deklarują wiarę w Boga, żyją sobie po swojemu, tak? Tak, w Pana Boga wierzę. Ale żyje bez ślubu, żyje w rozwodach, kłamie, kiedy mu tak pasuje, tak? Więc ludzie sobie żyją i tak po swojemu, kłamcami są, tak? Z tego wynika. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości, dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Kto mówi, że trwa w Nim, powinien postępować tak jak On. I dalej w trzecim rozdziale Jan mówi tak. Tam, gdzie mówi tą definicję miłości, rozpoznaliśmy miłość po tym, że On oddał za nas swoje życie. My też powinniśmy oddawać życie za braci. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, widzi swego brata w potrzebie i zamyka przed nim swoje serce, to jak można powiedzieć, że jest nim miłość Boga? Jan jest bardzo praktyczny. Widzisz potrzebę? To wyjdź naprzeciw niej w życiu drugiego. I mówi tak, dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego nasze serce przed Bogiem. Więc to jest ten warunek. Kto zna, więc nie chodzi tylko o wiedzę, tak, bo wiedza nadyma, a miłość buduje, ten, kto zna i wypełnia, nie, jest człowiekiem, który mnie kocha. Dopiero ten człowiek to jest ktoś, kto kocha Jezusa. I tego z kolei czytamy, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec. Ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Tego z kolei, który mnie kocha. Mamy tu taki krąg miłości, takie koło. Ten, kto kocha Jezusa, tego miłością otoczy Ojciec i Jezus otoczy go miłością. I prawda jest taka, że to Duch Święty, owoc miłości jest owocem Ducha Świętego, że my poznając miłość Bożą, bardziej kochamy Jezusa, a im bardziej kochamy Jezusa, tym bardziej znamy miłość. Bo Bóg jest miłością, tak? Na tej zasadzie to działa. I też, jeśli chodzi o Ducha Świętego, ten fragment, czy te słowa wskazują nam na to, że Duch Święty, że działanie Ducha Świętego jest zawsze w kontekście miłości. Zawsze w kontekście miłości. Duch Święty działa, czy objawia Chrystusa tam, gdzie Jezus jest otoczony miłością. I znowu wracając do Jana, do jego pism, co to oznacza, że tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec? Trzeci rozdział pierwszego listu Jana mówi tak, od pierwszego wersetu. Zauważcie, tak, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Czyli co to znaczy, że będzie otoczony miłością przez Ojca? Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I każdy, kto łączy z Nim taką nadzieję, oczyszcza się podobnie, jak On jest czysty. Więc na czym polega to, co mówi Jezus, że człowieka, który kocha Jezusa, Ojciec otoczy miłością? Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Na tym polega ta miłość. Także Bóg przyjmuje nas, tych, którzy kochają Jezusa, jako swoje dzieci. I według statusu takiego prawnego, jeśli chodzi o Królestwo Boże, bez Jezusa Chrystusa, to byśmy byli wyrzutkami, skazańcami i potępieńcami. Ty, którzy ze względu na złamanie prawa Bożego powinni być odrzuceni, skazani na śmierć i potępieni na wieki. Ale Bóg uczynił coś niesamowitego. Bo mógłby jakby nam tylko odpuścić, ale wy się już mi nie pokazujcie, nie zrobił tego. Zrobił coś daleko więcej. Przyjął nas jako swoje dzieci. To zamiast po ludzku, jakby król jakiś się zachował w ten sposób, dobra, ja cię nie strącę, ale spadaj z mojego królestwa, nie chcę ci tu więcej widzieć, bo jak się tu pokażesz, to będzie po tobie, tak? Nie. To jest tak, jakby skazanca przyjąć do rodu królewskiego. I to rzeczywiście Bóg zrobił z nami. Chociaż nie zasługiwaliśmy na to, to przez Jezusa staliśmy się godni tego, żeby stać się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi się staliśmy. Ale czytamy tutaj, że na razie jesteśmy dziećmi Boga. A czym będziemy? To się jeszcze okaże. Kiedy się okaże? Gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. Więc na pytanie jednego z Judasza, ale nie tego, który zdradził Jezusa, tego drugiego: a dlaczego Ty się nie chcesz światu pokazać, tylko nam? Dlaczego chcesz objawić się nam? Odpowiedzią, dlaczego Jezus chce się objawić tym, którzy są Jego, dlatego, że kto zobaczy Go takim, jaki jest, stanie się podobny do Niego. To jest cel objawienia. Że tylko przez objawienie Jezusa my stajemy się do Niego podobni. To nie jest jakby od nas, z nas to nie pochodzi, ale jest to efekt objawienia. I zobaczcie, że ta zasada działa też w życiu Jezusa. Kiedy Jezus mówi o swojej relacji z Ojcem w 5 rozdziale Ewangelii Jana, to mówi w ten sposób. Ręczę i zapewniam, 19 werset. Syn sam od siebie nie mógłby nic czynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, Syn czyni w ten sam sposób, bo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni. I dla wzbudzenia Waszego podziwu pokaże Mu dzieła jeszcze większe od tych. Więc widzimy tę zasadę, która działa w życiu Jezusa, w Jego relacji do Ojca, że Ojciec ukazuje Synowi dzieła i Jezus czyni, dlatego że widzi te dzieła u Ojca i jeszcze większe, tak? Tam Jezus mówi, że jeszcze większe Ojciec pokaże dzieła, objawi Jezusowi i jeszcze większe dzieła dla naszej chwały, dla Jezusa zostanie uczynione przez Ojca. I tutaj podobnie ta zasada działa, jak w przypadku Jezusa względem Jego relacji z Ojcem, tak działa w relacji nas do Jezusa. Że kiedy zobaczymy Go takim, jakim jest, tak jest czas przyszły, czy dokonujący się czas, nie taki, że się coś dokonało, ale kiedy zobaczymy Go takim, jaki jest, wtedy będziemy się stawać do Niego podobni. My potrzebujemy objawienia Jezusa. Potrzebujemy objawienia Jezusowego. Kiedy dalej w pierwszym liście Jana apostoł Paweł mówi o tym, że kto kocha, to znaczy trwa w świetle, a kto nie kocha, trwa w ciemności. W świetle, czyli w objawieniu, tak? Widzi prawdziwie Jezusa. I zobaczcie, oni się pytają, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Przecież my Cię znamy, tak? Można by powiedzieć. 3 lata z Tobą chodzimy, spędziliśmy z Tobą 3 lata, śpimy z Tobą, wszystko robimy z Tobą. I Ty nam chcesz się objawić? Ale z drugiej strony, zobaczcie, czy nie jest tak, że kiedy na Górze Przemienienia oni niby znali Jezusa, ale jak Jezus się ukazał chwale, to było to tak oszałamiające, że Piotr zaczął gadać głupoty. Może to jakieś namioty 3 postawimy. To było zbyt wielkie dla niego, tak? On nagle zobaczył Jezusa takiego, jakim go nie znał. Zobaczył go chwale jaśniejącego. A Jan na przykład, apostoł Jan, ten, który jest nazwany umiłowanym uczniem Pana, który się tulił do piersi Jezusa, kiedy w Apokalipsie Jezus objawił mu się w chwale, to z automatu padł na twarz. Zobaczył Jezusa takim, jakim go do tej pory nie znał. Czyż wielu ludzi nie mówi, Jezus sam o tym mówił, że pewnego dnia na sądzie powiedzą: Panie, czyż my Ciebie nie znaliśmy? Przecież nauczałeś na naszych ulicach. Będą chcieli się powołać na to, że przecież oni znają Jezusa, my znamy Ciebie. Dlaczego nie chcesz nam otworzyć drzwi do Twojego Królestwa? A Jezus im powie: ale ja Was nie znam. Tak? Czyli można mieć wiedzę o Jezusie. Słuchajcie, można o Jezusie wykładać na uniwersytecie i Go w ogóle nie znać, tak? W ogóle Go nie znać. Mieć ogromną wiedzę na Jego temat i być tym wykładowcą na temat życia Jezusa i tak dalej i nie znać osobiście Jezusa. Nie mieć pojęcia o tym, kim on tak naprawdę jest. Objawienie. Przez objawienie, czyli to jest coś, co musi on dokonać względem nas, że przed naszymi oczami zaczynamy rozumieć, kim on jest, tak? Że to jest wewnętrzne objawienie na temat Jezusa możliwe dla nas tylko przez Ducha Świętego, tak? Bo jak już czytaliśmy to wcześniej, Duch Święty przenika głębokości Boga i tylko on jest w stanie nam objawić to, co jest w nim. Tylko on jest to w stanie zrobić. I apostoł Paweł podobnie mówi w drugim liście do Koryntian w 3 rozdziale 14 od 14 wersetu, kiedy mówi o tym, że Żydzi, ich umysły straciły wrażliwość, bo do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta przy czytaniu Starego Przymierza. Jest tak dlatego, że znika ona dopiero w Chrystusie, tak? Czyli, że czytają Pismo, czytają Stary Testament, który tak wyraźnie mówi o Jezusie, a oni go nie rozpoznali. Dlaczego? Bo jest zasłona na ich sercach. To nie jest kwestia zrozumienia Pisma, który jakby jest drogą naszej własnej dedukcji, pracy naszego własnego umysłu, żeby poznać Jezusa. To nie przyjdzie, jeśli nie będzie objawienia z góry. Nie poznamy Jezusa bez objawienia z góry. Zasłona opada tylko w Chrystusie, tak? Apostoł Jan mówi, że w Chrystusie został dany nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego. Że Bóg udzieli nam swojej łaski, w liście do Efezjan Paweł pisze, swej hojności w postaci wszelkiego zrozumienia, którym obdarzył nas w umiłowanym. Czyli łaska Boża objawia się w postaci wszelkiego zrozumienia, które są nam darowane w Chrystusie. Bo jak w innym miejscu mówi apostoł Paweł się do Kolosan, że w Chrystusie są wszelkie skarby mądrości i zrozumienia. Wszystkie skarby, tak? Więc jest to tylko możliwe przez Chrystusa. A zatem aż do dzisiaj, ilekroć czytany jest Mojżesz, zasłona leży na ich sercach. A ilekroć ktoś nawróci się do Pana, zasłona opada. Pan bowiem jest duchem. Gdzie duch Pana, tam wolność. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały chwałę, tak jak to sprawia duch Pana. I w tym miejscu apostoł Paweł mówi o tym samym działaniu, które jest efektem objawienia. My wszyscy, którzy znaleźliśmy się w Chrystusie, zasłona opadła z naszych serc i tych duchowych oczu, serca, żeby ujrzeć Pana, tak, żeby widzieć Go tymi duchowymi oczyma. Więc my wszyscy z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, niektórzy tłumaczą, wpatrując się w tą chwałę Pana, przeobrażamy się. Czyli przemieniamy się, tak jak mówi apostoł Jan, że kiedy zobaczymy go takim, jakim jest, staniemy się do niego podobni. Więc przeobrażamy się, oglądając Jezusa, wpatrując się w Jezusa i widząc Jego chwałę. I w ten sposób przemieniamy się z chwały chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. To sprawia? Duch Pana jest to tylko w stanie sprawić. Więc apostoł też Piotr mówi o tym w drugim liście, w pierwszym swoim rozdziale tego drugiego listu, żebyśmy wkładając całą gorliwość do naszej wiary, dodali cnotę, do cnoty poznania i tak dalej, w końcu braterską miłość na to wszystko, bo tylko wtedy, kiedy te cechy będą się u nas pomnażać, kiedy będziemy się w tym rozwijać, będziemy w tym wzrastać, to one sprawią, że nie będziemy bezczynni ani bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak? Czyli między innymi Piotr mówi w ten sposób, jak będziesz się rozwijać, czyli będziesz przestrzegać Bożych przykazań, będziesz kochać, to kochając znajdziesz się poniekąd w skórze Pana i będziesz wiedział, nie na zasadzie wiedzy, ale doświadczenia, co to znaczy kochać. Z czym się wiąże kochanie? I to sprawi, że nie będziemy bezowocni i bezczynni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To sprawi, tak? To rozwijanie się, to ciągłe rozwijanie się i wzrastanie w pobożności, w miłości i tak dalej. Więc tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój Ojciec i ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Bożego objawienia, objawienia Jezusowego na Jego temat. Bo jeśli nie przyjdzie to z góry do nas, to tak naprawdę nie będziemy znać Jezusa. Jezus mówi, odpowiadając na to pytanie, dlaczego zamierzasz objawić samego siebie nam, a nie światu? Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Czyli innymi słowy, w takiej, takiej osobie, która będzie trwać w nas, my też będziemy trwać. I to jest cała esencja tak naprawdę Ewangelii i Pisma, Bożego dzieła, bo chodzi o to, żeby On trwał w nas i żebyśmy my trwali w Nim. Bo to jest kluczem do wszystkiego innego. Jezus sam zaraz w 15 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy mówi o obrazie krzewu winorośli, mówi w ten sposób: ja jestem winorośną, wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak pęd i usnie, tak i zbiera się, rzuca w ogień i płoną. Jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Tak? Czyli ten obraz trwania w krzewie winnym: jeśli wy będziecie trwać we mnie, to ja będę trwał w was. Czyli to jest to, co innymi słowy apostoł Jakub mówi tak: przybliżcie się do Boga, to on zbliży się do was. Bóg pierwszy wyciągnął rękę, objawił się nam, ale potem krok pewien należy, drugi krok należy do nas. I tak wzajemnie, krocząc ku sobie, zbliżamy się do siebie, aby trwać w sobie, tak? I znowu to, co apostoł Jan, żeby rozwijać słowa Jezusa, trzeba wyglądać w pisma Jana, który mówi tak, w drugim rozdziale, 5 wersecie. Kto jednak zachowuje Jego słowo, w tym Boża miłość rzeczywiście doszła do doskonałości. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. Tak? Kto zachowuje Jego słowo. Co się dzieje w takiej osobie? Boża miłość rzeczywiście dochodzi do pełni, do dojrzałości, czy do doskonałości, jak tu jest oddane. Dzięki temu przekonujemy się, że jesteśmy w Nim. W 3 rozdziale, 24 wersecie Jan mówi tak: ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, trwają w Nim, a On w nich. To natomiast, że On trwa w nas, poznajemy po duchu, którego nam dał. Przestrzegać Jego przykazań oznacza trwać w Nim, a On w nas. I nie można inaczej. I to, że On trwa w nas, po czym poznajemy? Po duchu, którego nam dał. Dalej 4 rozdział słynny, gdzie od 7 wersetu czytamy tak. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Czyli nie można kochać siebie nawzajem inaczej, jak tylko miłością, która jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, czyli w tym się objawiła, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Esencja Ewangelii. Trwać w Chrystusie, aby On mógł trwać w nas. A jest to możliwe tylko i wyłącznie przez Ducha, którego nam dał. Dlatego ten cały fragment mówi o działaniu Ducha Świętego z Ewangelii Jana, 15 rozdziału. My natomiast zobaczyliśmy i teraz o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w Nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Esencja Ewangelii: trwać w Chrystusie. To wam powiedziałem, mówi Jezus, bo opiekun Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ten werset mówi o działaniu trzech Bożych osób. Opiekun Duch Święty, którego kto pośle? Ojciec w imieniu Jezusa. On, Duch Święty, wszystkiego was nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. I kiedy to widzimy, powstały Ewangelie, które są zapisem słów i dzieł Jezusa, bo Duch Święty je przypomniał. Powstały listy Nowego Testamentu, bo Duch Święty ich nauczył, autorów Nowego Testamentu. Sam Jezus mówił też o tym, że kiedy uczniowie staną przed jakimkolwiek sądem, władzą, aby zdać sprawę ze swojej wiary, Jezus mówi: nie obmyślajcie naprzód, co wy macie powiedzieć. Bo w tej godzinie Duch Święty natchnie was, abyście wiedzieli, co odpowiedzieć każdemu. Tak? I dla wielu z nas mamy to doświadczenie, że kiedy się dzielimy Bożym Słowem z ludźmi, to bardzo często jest coś takiego, że w głowie pojawiają się wersety. Składają się. Nie wiadomo ni skąd, ni zowąd. Nagle się przypominają. I te wersety pojawiają się w naszej głowie. Dlaczego? Bo to jest robota po prostu Ducha Świętego, który przypomina nam wszystko, co On nam powiedział. I znowu wracając do Jana, w tym swoim liście on też do tego się odwołuje i rozwija ten wątek w drugim rozdziale od 18 wersetu, kiedy ostrzega przed fałszywymi nauczycielami. Dzieci, nastała ostatnia godzina, zgodnie z tym, o czym słyszeliście, że to znaczy, że ma przyjść antychryst. Pojawiło się wielu antychrystów. Właśnie po tym poznajemy, że nastała ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie należeli do nas, bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas. Wy jednak macie namaszczenie od Świętego, czyli tu chodzi o Ducha Świętego, i wszyscy jesteście świadomi stanu rzeczy. Nie napisałem do was dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i wiecie, że prawda nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten, kto przeczy Ojcu i Synowi, jest antychrystem. Nikt, kto odrzuca Syna, nie ma również Ojca. Każdy natomiast, kto przyznaje się do Syna, ma także Ojca. Jeśli chodzi o was, pozostawajcie przy tym, co usłyszeliście na początku. Jeśli pozostaniecie przy tym, co usłyszeliście na początku, to pozostawać będziecie również w Synu oraz w Ojcu. A łączy się z tym obietnica, którą sam nam nałożył, życie wieczne. Czyli tutaj Jan odnosi się też do jeszcze innego znaczenia, co to znaczy mieć przykazanie Jezusa i je przestrzegać. To znaczy pozostawać przy tym, co usłyszało się na początku. Zobaczcie, ile złego jakby wydarzyło się w Kościele przez to, że na to proste przesłanie Ewangelii zostało nadbudowane przez tradycję i nie wiadomo ile innych rzeczy. Zostało tak nadbudowane, że miłość zanikła. Jest tradycja, jest wiele obrządków, a miłości po prostu nie ma. Ale to, co mówi dalej Jan, to wam napisałem na temat tych, którzy próbują was zwieść. Jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono też jest prawdziwe. Nie ma też nic wspólnego z kłamstwem. Jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. To jest to odniesienie bezpośrednio do Ewangelii Jana, do Ducha Świętego, który przypomni wszystko, co Jezus powiedział i będzie uczyć na temat tego, co Jezus powiedział. Czyli Duch Święty koncentruje się wokół słów Jezusa, nie przynosi jakiegoś nowego objawienia, ale daje głębsze zrozumienie na temat objawienia, które przyniósł ze sobą Jezus. To nie oznacza oczywiście, że nie ma sensu nauczanie. Że skoro mamy od Niego namaszczenie, to nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Jan odnosi się do fałszywych nauczycieli, To byli nauczyciele gnozy, którzy uważali, że poznali tajemnice Boga i oni tylko je mają. A reszta, tak zwanych zwykłych wierzących, to nic nie wie. Tymczasem Jan mówi tak, że jeśli masz Ducha Świętego i słyszysz nauczanie, to Duch Święty ci potwierdza, czy ono jest prawdą, czy nie. Wewnątrz nas. I mamy to wewnętrzne świadectwo, wewnętrzne potwierdzenie, czy coś jest zgodne z prawdą, czy nie. Apostoł Paweł też mówi w tej kwestii tego nauczania, na przykład w liście do Tymoteusza, pouczając go tak. Prosiłem cię, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Tak? Czyli byli ludzie, którzy zajmowali się, mieli takie pewnie wrażenie, że zajmują się głębszymi sprawami Bożymi, a Paweł mówi, oni wchodzą w niepotrzebne dyskusje. Natomiast mówi tak, celem tego nakazu jest miłość, płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. W tym samym liście mówi też tak, w 6 rozdziale, w 3 wersecie. Kto nauczy inaczej i nie przyjmuje zdrowych rad naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani nauk zgodnych z pobożnością, ten jest nadęty, niczego nie rozumie, choruje na wszczynanie sporów oraz walk o słowa. Rodzi się z tego zawiść, kłótnia, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenie i ciągłe ścieranie się ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy. Paweł też mówi o czasach końca, że to będzie czas, w którym ludzie będą sobie mnożyć nauczycieli. Dlatego, że będą chcieli słuchać tego, co ucho łechce. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim. Dlatego też Duch Święty jest tym, który jedynie jest w stanie nas zachować w prawdzie. Wiecie, kiedy obserwuję to, co się dzieje na świecie, to myślę, że my wchodzimy w coraz bardziej zaawansowane poziomy kłamstw, które mają miejsce na świecie. Są coraz bardziej zaawansowane, bo coraz bardziej też przypominają prawdę, tak? Dzisiaj można podszyć się pod głos osoby, fake news i te sprawy, którymi są zalewany świat, że już nie wiadomo, co kto powiedział, a czego nie powiedział. Przecież widziałem, że mówił. A że to była kwestia komputera, który był podszyty i ktoś puścił fake newsa? Wyprzej się, że to nie ty powiedziałeś, jak wszyscy widzieli, że to ty mówiłeś. Takie technologie wchodzimy, tak? Czyli to zakłamanie to jest oczywiście dzieło diabła. Słuchajcie, jak my w tym wszystkim będziemy w stanie się ostać i wiedzieć, co jest prawdą? Tylko przez Ducha Świętego w nas, który daje nam rozpoznać, co jest prawdziwe, a co nie. Co tylko wygląda bardzo prawdopodobnie. Ale nie jest takim tak naprawdę. Nie jest prawdziwe. Tylko Duch Święty jest w stanie to w nas zachować. Nas zachować od tego zakłamania, które będzie się coraz bardziej szerzyć na świecie. Duch Święty, który potwierdza, co jest prawdą w naszym sercu, tak? To się tyczy tak samo Kościoła, dlatego są ostrzeżenia w Piśmie przed nauczycielami, tak? Będą mówić to, co ucho chce. To wiecie, to zdaje się było w filmie Dzień Świra, gdzie, nie jestem w stanie tego powtórzyć, ale to weszło jakby do języka potocznego, te słowa. Moja racja jest najmojsza. Twoja racja może jest mojsza, ale moja jest najmojsza, tak? Czyli jakże łatwo jest też nawet w Kościele nam wpaść tą pułapkę, że będziemy zgadzać się z tym, co zgadza się z naszymi przekonaniami. I na to będziemy przytakiwać. Ale prawda nie zawsze będzie zgodna z naszymi przekonaniami i z naszym własnym zdaniem, tak? My mamy swoje zdanie, a Pan Bóg ma rację. Taka jest prawda. Natomiast Duch Święty jest tym, który doprowadza nas też do całej prawdy i nie pozostawi nas w błędzie, jeśli Go prawdziwie szukamy, tak? I słuchajcie, tak naprawdę potrzebujemy o tych słowach Jezusa mówić, żeby nie zatracić prostoty Ewangelii, żeby utwierdzać w nas wartości Bożego Królestwa, bo to jest z jednej strony takie proste. Chcemy więcej Bożego Ducha. Jeśli chcemy więcej Bożego Ducha, to zawsze będzie się wiązało w kontekście miłości. Dzisiaj w środowiskach charyzmatycznych myślę, że istnieje takie pewne niebezpieczeństwo, że ludzie szukają więcej ducha, bo chcą więcej mocy, więcej cudów, więcej jakichś znaków i innych fajerwerków z tym związanych. Ale jeśli to nie wypływa z miłości, nie jest motywowane przez miłość w nas, to myślę, że prędzej czy później zwiedzie nas na manowce. Duch Święty jest tam, gdzie jest kochany Jezus. Duch Święty przychodzi tam z większym objawieniem, więcej siebie daje tam, gdzie jest kochany Jezus, czyli tam, gdzie się przestrzega Jego przykazania i gdzie się po prostu nawzajem kocha ludzi. I patrząc na naszą społeczność, jesteśmy małą społecznością, ale już też przez swoje przeszliśmy, przez różne rzeczy i ostaliśmy się. A były różne zawirowania. I ze smutkiem patrzę na wielu tych, którzy kiedyś byli, ale dzisiaj ich nie ma. Chociaż kiedyś byli gorliwi dla Pana, ale dzisiaj ich nie ma, bo nie wytrwali w miłości. Nie wytrwali. Kluczem jest to, czy podstawowe pytanie jest takie, czy kochamy Jezusa? Bo wierzyć w Boga, wierzyć w Jezusa, czy nawet mówić, że się kocha Jezusa, to wielu może i nawet to czyni. Deklarować możemy swoją wiarę, ale jest różnica pomiędzy wiarą w Jezusa, a kochaniem Jezusa i byciem Jego oblubienicą. Kończąc, chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, też związaną z pismami Jana, z jego Apokalipsie. W Apokalipsie mamy 7 listów do kościołów. Można różnie na te listy i treści patrzeć. Jedną z opcji jest taka, że te 7 kościołów też reprezentuje jakby 7 okresów w życiu kościoła do czasów ostatecznych, w czasach ostatecznych. I coś w tym rzeczywiście jest. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę, że ostatnie 2 listy, list do Filadelfii i list do Laodycei, ich treść poniekąd wskazuje, że to są kościoły końca, funkcjonujące obok siebie. Zresztą Filadelfia i Laodycea to były blisko siebie 2 miasta. Posłuchajcie, co mówi Jezus do kościoła w Filadelfii. Mówi tak. Filadelfia, bo te nazwy tych miast też mają duchowe znaczenie. Filadelfia oznacza miłość braterską. To słowo, tak? Filadelfia oznacza miłość braterską. I słuchajcie, co Jezus mówi do tego kościoła. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc. A jednak zachowałeś moje słowo. I nie zaparłeś się mojego imienia. Niewielką masz moc, ale zrobiłeś coś, co zostało w szczególny sposób przeze mnie, czyli przez Jezusa docenione. Zachowałeś moje słowo. Zachowałeś moje przykazanie. Wiernie. W całości, tak? Swoją drogą Kościół do Filadelfii jest jednym z 2 spośród tych 7, co do którego Jezus nie dał żadnej nagany, tylko pochwałę. Oto, zobaczcie, co efektem tego, że zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia, czyli to w odniesieniu do tego, co mówi do przykazania apostoł Paweł w pierwszym swoim liście, że na czym polega przykazanie Jezusa? Aby wierzyć w imię Jezusa i aby się nawzajem miłować. Oto poddaję ci tych synagogi szatana. Podają się oni za Żydów, chociaż nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp. Poznają, że ja cię ukochałem. Są ludzie, którzy co rozpoznają pośród tych, którzy zachowują, bo to jest obraz nie tylko tego, co się stało w Filadelfii, ale to jest też obraz dla nas dzisiaj do wzięcia, aby słuchać, co Duch mówi do kościołów. Że ludzie z zewnątrz, ci, którzy wierzą w diabła, poznają, że to ja Ciebie ukochałem. To przyjdzie z objawienia Ducha Świętego, to zrozumienie, które zostanie dane tym ludziom, że upadną do Twoich stóp, bo poznają, że ja Ciebie ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, czyli dotrwania w Chrystusie, ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla Ciebie wieńca. Zobaczcie, jak dla Jezusa jest niezwykle istotne, żeby zachowywać Jego przykazanie. Natomiast Kościół w Laodycei, Laodycea oznacza rządy ludów. Rządy ludów, tam gdzie ludzie ustanawiają swoje zasady. Co ciekawe, Laodycea jest pięknym, bogatym miastem i Kościół w tym mieście jest niesamowity zewnętrznie. Jest bogaty. Zbogaciłem się, mówi o sobie. Niczego nie potrzebuję, tak? Pewnie wszystkiego było tam w bród. Nie mówimy o tym, że chodzi o pieniądze, ale wszystko innego. Pewnie była super służby rozwinięte, może super uwielbienie i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus mówi, oto stoję u drzwi do tego kościoła. Znaczy mówi tak, a ponieważ jesteś letni, albo jeszcze wcześniej, wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z moich ust. A dosłownie w oryginale jest jeszcze bardziej dosadnie. Zwymiotuję cię z moich ust. Różnica pomiędzy wypluciem jest taka, że wypluć możemy wtedy, kiedy chcemy. A jak ci się bierze na wymioty, to już tego nie zatrzymasz, tak? Że letni kościół wywołuje odruch wymiotny w Jezusie. Ale to nie jest kościół, którego Jezus nie kocha, tak? Bo mówi, kogo ja kocham, tego poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał, opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, on ze mną. Okazuje się, że ten wspaniały kościół, Jezusa pośród niego nie było. Jezus jest na zewnątrz tego kościoła. Jezus musi pukać do tego kościoła, żeby został wpuszczony do środka. To jest obraz dwóch kościołów, które będą w czasach końca. Wszystkie oczywiście z nich mogą się przewijać, z tych siedmiu kościołów w dzisiejszych czasach, ale chcę zwrócić uwagę szczególnie na te dwa. Obydwa kościoły, czy te dwa typy kościołów Jezus kocha. Ale którego członkiem kościoła chcesz być dzisiaj ty? Jakim kościołem chcemy być? Czy chcemy być tym kościołem, który będzie wierny, będzie strzec tego, co ma, do tego miejsca, do którego Bóg nas doprowadził, że chcemy pójść dalej, aby On nas uczył, aby Duch Święty nas uczył, przypominał nam słowa Jezusa, ale też, by wprowadzał nas coraz głębsze objawienie Jezusa, byśmy widzieli Jezusa coraz bardziej i bardziej. Bo można, że tak powiem, znać Jezusa, ale tak naprawdę niewiele o Nim wiedzieć, niewielkie mieć pojęcie o Nim. Czy też znajdziemy się w tym drugim kościele, który na zewnątrz może świetnie wyglądać, może we wszystko opływać, ale Jezusa nie będzie pośród niego, bo nie będzie trwać w Jezusie tak naprawdę. Chociaż Jezus będzie na ustach tego kościoła, przecież był, tak? To też są zbawieni ludzie. To nie jest jakiś odstępczy kościół Jezusa, który Jezus odrzuca, tak? Jezusowi zależy na tym kościele. Chcę cię zmiotować, znaczy mam odruch, żeby cię zmiotować, ale zależy mi na tobie, ja ciebie kocham, dlatego ciebie karcę. Dlatego walczę o ciebie i pukam do ciebie. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, on ze mną. Czyli to są znowu, wracając do Ewangelii Jana. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. To znaczy się będziemy w niej trwać. Pomódlmy się. Ojcze, drogi Ojcze, proszę Cię, żeby Twoje Słowo pracowało w nas. Potrzebujemy Twojego Słowa dzisiaj. Potrzebujemy więcej Twojego Ducha. Potrzebujemy więcej Jezusa. A Ty dałeś nam jasną drogę. Prostą drogę. Nie jakąś krętą, skomplikowaną, trudną. Ona jest prosta. Miłować siebie nawzajem. Dziękuję Ci, że Ty uczysz naszą społeczność przez tyle lat, by trwać ze sobą, żeby pomimo różnych trudności być może, miłować siebie nawzajem, pomimo swoich słabości, pomimo swoich może wad, które mamy, miłować siebie nawzajem, tak jak Ty nas umiłowałeś i nie przestać siebie kochać. Nie stać się jak takie stare małżeństwo, które jest ze sobą tylko z przyzwyczajenia, ale który jest ze sobą nadal, dlatego że siebie bardziej, coraz bardziej kochamy. I Ty nas tego uczysz. Ty, który znasz nasze serce, który przenikasz nasze serca, niech Twoje słowo pracuje w nas i ustanawia w nas jeszcze bardziej Twoje wartości, aby dzisiaj obudzić w nas to dążenie do tego jeszcze bardziej i rozbudzać je w nas, tą motywację, która szuka Ciebie, dlatego że strzeże Twojego przykazania, dlatego że będziemy miłować siebie, jest to decyzja serca, aby Twoje słowo i Twoje przykazanie było wyryte w naszym sercu, że cokolwiek by się nie działo, my się od siebie nie odwrócimy, ale będziemy siebie miłować tak, jak Ty nas umiłowałeś. I w tej wytrwałości zachowamy Twoje przykazanie, a Twój Duch Święty objawia nam Jezusa i będzie to czynić jeszcze dalej, abyśmy tym bardziej siebie miłowali, abyśmy mogli stanąć przed Tobą też jako zbór, który chociaż jest może nieduży, tak jak Filadelfianie byli nieduzi, ale jednak zachowała Twoje słowo. I my też chcemy zachować Twoje słowo. Ja chcę tego, Panie. Chcę być wierny Twojemu słowu, chcę trzymać się Twojego słowa, chcemy trwać w Tobie, abyś objawił nam więcej siebie, abyś Ty trwał w nas, dlatego że my chcemy trwać w Tobie. Duchu Święty, dziękuję Ci za wszelkie pouczenie, za każdą lekcję, którą dałeś nam w życiu i dawać będziesz nadal. Potrzebujemy Ciebie bardzo. Dziękuję Ci, że jesteś i że my jesteśmy w Chrystusie. Proszę Cię, żebyś umocnił w nas dzisiaj to słowo, aby ono wykonało swoją pracę w nas i wydało swój owoc w nas. Amen.